W naszym studio gość, dr Martyna Seroka z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o takim zjawisku, które do niedawna chyba nie było zbyt dobrze znane, a coraz częściej tę nazwę słyszymy w mediach, a chodzi o slapy, czyli takie procesy, które są wytaczane dziennikarzom, niekoniecznie po to, żeby ten proces wygrać, ale po to, żeby trochę ich zastraszyć i zniechęcić do tego, żeby publikowali różne treści. I chciałam zapytać, czy rzeczywiście takie procesy są dziennikarzom wytaczane i co mogą zrobić tacy dziennikarze, którzy z czymś takim się zetkną?
Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. No, muszę z przykrością przyznać, że rzeczywiście w Polsce tych slapów jest coraz więcej. W Europie powstała taka koalicja przeciwko slapom organizacji społecznych, które ją założyły, The Coalition Against Slaps in Europe. Ta organizacja stworzyła taki plebiscyt, ranking, gdzie w Europie jest najwięcej slapów, które państwa przodują. I niestety Polska tutaj ten plebiscyt wygrała. Na 820 spraw, które tam trafiły, 128 to slapy z Polski. Dlaczego się tak dzieje? Co było przyczyną? Na Zachodzie slapy są wykorzystywane przez oligarchów i przez przedstawicieli świata biznesu, natomiast w Polsce przez władzę państwową, która wykorzystuje do tego i policję, i prokuraturę. I jeżeli chodzi o Polskę, to tutaj slapy są pozwami, czy takimi działaniami prawnymi, które są zarówno na polu prawa cywilnego, jak i prawa wykroczeń, jak i z zakresu prawa administracyjnego i prawa karnego i cywilnego.
Żeby lepiej zrozumieć zjawisko slapów, może spróbujmy jakoś usystematyzować wiedzę o tym, czego dotyczą tego rodzaju pozwy.
W Polsce pojawia się coraz więcej slapów w zasadzie na kilku płaszczyznach prawa. Najwięcej jest ich z zakresu prawa karnego, czyli zniesławienia, i stawiane są te zarzuty przede wszystkim dziennikarzom, czy osobom, które się wypowiadają publicznie, czy też w serwisach społecznościowych. Druga grupa spraw to sprawy cywilne z zakresu naruszenia dóbr osobistych. Trzecia grupa spraw slapowych, które się pojawiają, to sprawy o wykroczenia. Kiedy na przykład miały miejsce strajki kobiet, kobiety masowo dostawały po kilka mandatów wykroczeń za przejście na czerwonym świetle, za pisanie kredą po ulicy. I czwarta taka grupa spraw, co się też nie pojawia w Europie, to sprawy z zakresu prawa administracyjnego. Na przykład w 2020 roku wprowadzono nowelizację w prawie łowieckim. Kto utrudnia bądź uniemożliwia wykonywanie polowania, podlega karze grzywny, ograniczenia wolności czy pozbawienia wolności do roku. Czyli pojawiła się penalizacja utrudniania czy obecności aktywistów podczas polowań. Tego wcześniej nie było, więc nawet z zakresu ochrony środowiska mamy slapy w Polsce.
Utarło się takie przekonanie, że właśnie najbardziej zagrożoną taką grupą dziennikarzy są dziennikarze mediów niezależnych, małych, lokalnych, ze względu na to, że po prostu łatwiej ich zastraszyć, bo dla nich potencjalny proces to jest największe wyzwanie, bo to wymaga obsługi prawnej, wymaga posiadania odpowiednich środków na to, żeby ten proces na odpowiednim poziomie prowadzić. Czy mogłybyśmy jakieś przykłady podać?
Tu rzeczywiście trzeba wskazać to, co pani redaktor mówi, że po jednej stronie mamy korporacje czy podmioty publiczne, które są zaopatrzone w bardzo profesjonalną pomoc prawną, mecenasów, duże kancelarie, i po drugiej stronie dziennikarza, aktywistę, kogoś z małej redakcji, czy nawet osobę, która jest uczestnikiem mediów społecznościowych i coś komentuje. Te slapy uderzają i w aktywistów, i w dziennikarzy mediów lokalnych, i nawet dużych redakcji typu Onet. Mogę tutaj kilka państwu przykładów podać. Na przykład Onet.pl opisał zatrudnienie w publicznej spółce działaczy partyjnych PO, PSL, Lewicy, i spółka Totalizator Sportowy skierował prywatny akt oskarżenia przeciwko dziennikarzom z artykułu 212 Kodeksu Karnego, czy o zniesławienie. Domagają się 100 tysięcy nawiązki. Znane są slapy za wpisy w mediach społecznościowych, na przykład deweloper pozwał aktywistkę, członkinię Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze. Tutaj akurat było powództwo cywilne, czyli o naruszenie dóbr osobistych, artykuł 23-24 Kodeksu Cywilnego, za wpis bodajże na Facebooku, w których opisała działania przedsiębiorstwa, które nazwała patodeweloperką. I ten zwrot wystarczył już na wytoczenie powództwa. Inny taki przykład, który mogę przytoczyć, to slap za krytykę kandydata na wójta. To również była prywatna osoba, napisała w zasadzie krytyczną ocenę programu wójta. Także nawet nic takiego personalnego, tylko kandydat na wójta przedstawił program, a osoba krytycznie podeszła do tego programu, ten program po prostu oceniła negatywnie. No i tutaj się zakończyło akurat ugodą, ale tylko dlatego, że tę osobę wsparły organizacje pozarządowe, które wspierają działania antyslapowe.
Tak, ale może warto powiedzieć, że nie jesteśmy bezsilni, my jako zwykli obywatele, bo my też publikujemy w mediach, zazwyczaj w mediach społecznościowych na przykład, ale też dziennikarze. Coraz więcej się mówi właśnie o tym problemie. I czy możemy powiedzieć o tych inicjatywach i możliwościach wsparcia?
Tak, na początku kwietnia 2024 roku Komitet Ministrów Rady Europy przyjął rekomendację, w której podkreśla się udział społeczeństwa, że jest to prawo każdego obywatela do prawa do informacji i tej swobodnej wypowiedzi, jak również w Parlamencie Europejskim podpisano dyrektywę antyslapową i kraje Unii Europejskiej, między innymi Polska, mają 2 lata na implementację tej dyrektywy. I w maju 2026 roku Polska ma ten deadline do wprowadzenia tych przepisów.
Jest nadzieja. Warto wiedzieć, czym są slapy, bo stają się coraz bardziej popularne. Bardzo dziękujemy za tę rozmowę. Dziękujemy za przyjście do naszego studia.
Dziękuję bardzo.